Muzyczna mapa Trójmiasta.
Pani Maria, która jest naszym gościem, motorem nie przyjechała, ale pewnie motor to jest ten bardzo ważny pojazd, który w życiu całej rodziny był istotnym, ale tak naprawdę najistotniejsza była muzyka. Wojtek Korzeniewski, Tomasz Galiński, witamy, dzień dobry.
Wojtku, dzień dobry.
Kto dzisiaj z nami?
Maria Bernolak, niesamowita osoba, o której może, ona może była w cieniu swoich braci, swojej siostry, ale ona w sumie spełniała w rodzinie, a szczególnie w okresie może już późniejszym, takiego impresaria rodziny, w momencie jak zaczęły się tworzyć jubileusze powstania Czerwono-Czarnych, Rudego Kota czy Sopockiego Non-Stopu, to Maria była w pierwszym szeregu i organizowała wszystkich muzyków, bo ona była jedyną osobą wtedy wśród nas, która do wszystkich miała kontakty.
Dzień dobry Pani Mario, witamy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani Mario, rodzina Bernolak. Proszę powiedzieć, to przede wszystkim trzy siostry i trzech braci.
Może w innej kolejności. Najpierw trzech braci, a potem trzy siostry.
Pani wśród sióstr najstarsza?
Najstarsza z sióstr jestem, tak.
I rozumiem, że to był taki, jeśli chodzi o muzykę, w przypadku starszych braci, w tym dzieciństwie taki świat trochę niedościgniony, taki trochę wymarzony też po części.
To był świat, którego nam zazdrościli nasi rówieśnicy. Bo w momencie, jak rozpoczął się ten w Polsce ten ruch big beatowy, myśmy były z siostrą Basią, byłyśmy licealistkami, to nasi koledzy bardzo się interesowali już tym rodzajem muzyki i naprawdę zazdrościli nam tego, że mamy takich braci.
Bo oni się interesowali, a pani bracia grali.
A moi bracia grali i byli w całej Polsce wówczas, tylko w Polsce.
I grali nie byle z kim, bo byli już rozpoznawani, mieli znakomitych znajomych artystów, tych pierwszoplanowych.
Tak, tych z pierwszych składów zespołu Czerwono-Czarni, zespołu Niebiesko-Czarni, a my jako
Polanie też.
Polanie to już później. Ciut później, to już byłam po maturze, ale właśnie my jako takie dziewczynki licealistki, to tych wszystkich kolegów traktowałyśmy jak wujków i po prostu mówiłyśmy, zwracałyśmy się do nich wujciu.
Czy no. Do Czesława Niemena również?
Oczywiście, przecież Niemen u nas też był w domu i pamiętam zostawił, bo jak niebieskoczarni wyjechali do Szwecji, to Niemen stamtąd przywiózł takie radio tranzystorowe Philipsa i postawił u nas w kuchni i powiedział: panie Bernolak, to dla pana. No. I to radio u nas długo, długo grało i nawet mieliśmy sąsiadkę u góry i kiedyś usłyszała u nas muzykę w tym czasie, jak prądu nie było. I zdziwiona zeszła z góry, co to u nas gra? A to grało radio na baterię.
Mój tata miał dość poważny wpływ również na to, co się działo w muzyce, dlatego że korzystając z tego radia, on słuchał o innej porze dnia wiadomości bardziej może politycznych. Natomiast w momencie, jak tata odchodził od tego aparatu, to bracia słuchali rock'n'rolla.
Też tam nasłuchiwali.
I spisywali w sumie sami te teksty piosenek i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten przez Niemena przywiezione radio spełniło też swoją rolę edukacyjną.
To już były lata późniejsze, bo jeszcze w tych wcześniejszych, jak myśmy były dziewczynkami małymi, to było radio, które Wiesław dostał od pana, naszego sąsiada, który wiedział, że Wiesio się muzyką interesuje i miał jakieś takie radio, takie stare, skrzynkowe, nie wiem, co to było. I ten pan Wiesiowi podarował ten odbiornik.
Wiesiowi? Tak. Najstarszemu?
Najmłodszemu z braci. Proszę. On jest 6 lat ode mnie starszy, ale to jest najmłodszy z braci.
Wiesiowi, który jest autorem muzyki do utworu, którym rozpoczęliśmy nasze spotkanie.
Tak. Wiesiów grał w Czerwono-Czarnych, ale to też jest cała historia z początkiem tej jego kariery.
To proszę opowiedzieć tak pokrótce.
Więc Wiesio był bardzo chorowity. Zawsze się mama o niego bardzo troszczyła i on będąc w liceum wylądował w szpitalu, takie to sanatorium właściwie w Dzierżążnie, to było dla chłopców chorych na gruźlicę. I on tam w tym sanatorium kończył maturę. Tam zdawał maturę. No i pewnego dnia Wiesiu pojechał tam na bal maturalny, już po zdanej maturze, a tu do rodziców przyjeżdża pan redaktor Walicki i mówi, gdzie jest Wiesio? No Wiesio na bal maturalny pojechał. A dlaczego on pojechał? On przecież musi, jutro gramy koncert, on musi koniecznie przyjechać. No i Wiesio przyjechał i od tamtej pory
grał.
Był członkiem zespołu Czerwono-Czarni. Oczywiście wcześniej tam jego przesłuchiwali ci starsi koledzy, tam Zbyszek Wilk, wiem, bo też jego znałam, no Andrzej Szmilichowski, później Jordan, tak, też tam grał w tym zespole, w pierwszym składzie śpiewał i Marek Tarnowski przecież, no to są mi wszystko znane nazwiska, to są ci moi właśnie wujciowie.
Wujciowie, to skoro wśród wujciów był także oczywiście Czesław Nie, to teraz zagramy piosenkę, w której też grał Zbyszek, prawda?
Zbyszek, Niebiesko-Czarni.
Tak. Tak. Warto zaznaczyć, że jeszcze Maria Witt była wtedy w chórku Czesława Niemena, tak, a jest mieszkanką Oliwy.
I do Maria dzisiaj. Witt razem z Adą Rusowicz śpiewały w chórku właśnie.
Baw się w ciuciu babkę. Tak. To była muzyka.
Rewolucja na tamte czasy.
Niesamowite, niesamowite. Drodzy Państwo, to był utwór, który, nie wiem, czy podczas prób pani Maria słyszała przez ścianę, przez drzwi, czy Czesław Niemen...
Nie, no, po prostu bywałyśmy z siostrami na próbach. Jak byli tutaj po województwie gdańskim, jeździli gdzieś wtedy gdańskim, tak, prawda, teraz pomorskie. Jeździliśmy na te koncerty gdzieś tam w mniejszych miastach. Mniejszych, ale oni wcześniej próbowali. Nieraz te próby odbywały się u nas w domu.
No ale jeszcze jedna rzecz była, którą ja pamiętam, jak kiedyś napisałaś taki tekst w pewnym konkursie, który organizowałem. Napisałaś to wszystko o swoich braciach i rodzinie i wujciach pod tytułem Przez dziurkę od klucza.
No tak, no bo to było takie, jak byłyśmy małe, tośmy podglądały swoich braci i nasłuchiwałyśmy, co oni tam grają. I właśnie ta pierwsza taka nasza zasłyszana melodia, którą oni bardzo często grali, to było Kuri Kuri Pasarenia. To była piosenka
południowoamerykańska.
Nie wiedzieliśmy, o czym śpiewamy, ale Edward, najstarszy brat, spisał fonetycznie te słowa i takim to świetnie wychodziły, a my za drzwiami z Basią stojąc nauczyłyśmy się też tego
tekstu. I do dzisiaj rodzina przy każdym spotkaniu.
Przy każdym spotkaniu zawsze gramy i śpiewamy tą właśnie.
Pani Mario, piosenkę. To teraz trochę tak chronologicznie uporządkujmy. Wiesław, niestety już.
Wiesław żyje.
Zbigniew niestety już nie żyje. Zmarł 4 lata temu w Chicago. Wiesław w jakim wieku w tej chwili?
Wiesław we wrześniu będzie miał 84 lata.
A Edward?
A Edward w sierpniu skończy 89.
Mieszka w Warszawie i jest bardzo aktywny.
No właśnie, na czym jego aktywność polega?
No Edward, on wcześniej z domu wyszedł, bo służba wojskowa jego trafiła już w 57 roku. Danusia wówczas miała tylko 3 latka, jak on wyszedł z domu. I bezpośrednio po tej służbie zasadniczej poszedł dalej do pracy, do wojska i ożenił się.
Jako zawodowiec.
Jako zawodowiec i ożenił się. I w momencie, jak już Wiesio, bo Wiesio pierwszy zaczynał, a potem Zbyszek, jak wrócił też z wojska w 62 roku, weszli w ten nurt właśnie tych nowych zespołów, to Edek już miał żonę, już miał rodzinę i po prostu już służył.
Czyli był bardziej ustatkowanym już takim mężczyzną, który raczej
poświęcił się po prostu rodzinie.
I tak. Doszedł do stopnia pułkownika, jak przeszedł na emeryturę, to zaczął robić to, co chciał robić całe życie.
Czyli wrócił do muzyki.
Wrócił do muzyki. Się realizuje do dzisiejszego dnia jako 89-letni człowiek. Jeździ po domach seniora z gitarą i śpiewem własnym i ma takie tematyczne programy swoje. To na Dzień Kobiet, to tam Walentynki, to Dzień Matki, to Dzień Wojska Polskiego, czy 11 listopada, czy świąteczne jakieś. On te ma opracowane takie, tego typu programy i z nimi właśnie się spełnia.
I spełnia swoje marzenia. Rzeczywiście spełnia chyba czekał na ten moment.
Tak.
Będąc wiele lat w cieniu bratów, siostry. Znowu siostry. On jest na scenie.
Czyli po prostu realizuje to, co miał w genach zapisane.
No tak, nie wyszło jemu za młodych lat, ale też się realizował trochę w wojsku, bo tam miał swój zespół, też jakiś tam zespół zawsze z wojskowych, to tam się uzbiera. I poza tym on jest też uzdolniony plastycznie, także jakieś dekoracje na różne imprezy, to też on to załatwiał, Edward.
Teraz maleńka przerwa, posłuchamy informacji dla kierowców, które za chwilę pojawią się na antenie Radia Gdańsk, a później powrócimy do muzyki i będziemy mieli też niespodziankę dla naszych słuchaczy. Zadzwonimy do jednej osoby, która z rodziną jest bardzo, bardzo mocno związana.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Mój przyjaciel Cień, zespół Polanie, w składzie którego na basie zagrał Zbigniew Bernolak. To jest, drodzy Państwo, brat naszej bohaterki dzisiejszego spotkania. Przypomnę, naszym gościem pani Maria Bernolak-Szczypior. Powiedzmy tak, kultywująca cały czas te rodzinne korzenie i te rodzinne muzykowanie. To jest bardzo ważne.
Ale sama też przy tym muzykując. Jest przepiękny instrument, który ma kilkadziesiąt lat. Do dzisiaj go wygląda fortepian dokładnie tak, jak był zdobyty
z gruzów
po niemiecki.
I cały czas u pani w domu?
Tak.
W tym samym domu, w którym
ja mieszkam w
te
domu
próby,
rodziny.
O których mówiliśmy,
tak,
odbywały
tak.
się?
Troszkę z mężem rozbudowaliśmy ten dom i nawet tam też odbywają się czasem takie domowe koncerciki.
No ja kiedyś byłem świadkiem, że będę do końca życia miał do siebie żal, że nie zachowałem programu telewizyjnego, który nakręciłem o rodzinie państwa Bernolaków. Zginęło gdzieś bezpowrotnie pewnego dnia, a to był fantastyczny dokument, jak rodzina się zjeżdża z całego świata. Umówmy się, Zbyszek ze Stanów Zjednoczonych, siostra z Niemiec.
Druga siostra też w Hamburgu. Jedna,
Wiesław w Kolonii, ze Szwecji, Basia z Hamburga. Oni się zawsze spotykali i pod dyrekcją pani
Marii
odbywała się rodzinna atmosfera i festiwal.
Rodzinne
piosenek.
Muzykowanie. To zrobimy wszystko, żeby to nasze spotkanie zostało udokumentowane i żeby można było do niego wracać.
Bo ojej, to jest, bardzo się cieszę.
Bo to jest spotkanie, które przypomina historię Bernolaków. To jest spotkanie, w którym także weźmie udział nasz gość, profesor Piotr Kusiewicz, z którym połączyliśmy się telefonicznie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Panie profesorze, pan jest niezwykłą postacią, bardzo ważną w historii rodziny.
Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować, że zostałem zaproszony do tej audycji, w której główną bohaterką jest cudowna pani Maria Bernolak-Szczypior, którą uwielbiam. Trudno powiedzieć w paru słowach, jak to się stało, że tak blisko tej rodziny się znalazłem. Może tak pokrótce opowiem. Otóż z Danutą Bernolak, wspaniałą śpiewaczką operową, zetknąłem się po jej powrocie z Łodzi, bowiem ona w Łodzi kończyła studia wokalne. To był rok 87 i zadebiutowała w Operze Bałtyckiej, w Operze Carmen. Potem przyszła wspaniała
Piotr,
rola
77
Julii.
Rok.
Tak, ale co ja powiedziałem, który rok?
87 nie. To już Danusia wyjechała do Niemiec.
Tak, bo ja myślałem o Niemczech, a powiedziałem...
Tak,
tak, tak, oczywiście 77. A zaśpiewała Romeo i Julię premierę 30 czerwca 79 roku. To jestem tego pewien, absolutnie. To jest też niesamowite, bo Danutę Bernolak znamy jako wspaniałą kreatorkę takich ról jak Madame Butterfly, Halka, Tatiana w Onieginie, czy Abigail w Nabucco. wszystko. A tutaj Julia, pełna finezji, wspaniała taka aria koloraturowa tam jest, którą ona fenomenalnie śpiewała. No i tak zaprzyjaźniliśmy się z Danusią. Ona mnie wprowadziła do swojego domu, tutaj właśnie na ulicę Kmiecą i miałem szczęście jeszcze zetknąć się z rodzicami, z panią Ireną i panem Antonim, niestety już oboje świętej pamięci, i wspominam ich jako takie postacie szczególne. Tym bardziej, że wiele osób do dnia dzisiejszego wspomina ich jako niezwykłych nauczycieli. Chociażby ostatnio, jak mieliśmy spotkanie z panią Jolantą Kwaśniewską, to na niej nazwisko Bernolak zawsze ogromne wrażenie robiło i robi do dnia dzisiejszego. Kiedy miała promocję swojej książki, to zaprosiła właśnie panią Marię i osoby z tamtych czasów. Także to też o czymś świadczy. Miałem to szczęście, że też dotknąłem, można powiedzieć, tych wspaniałych braci, czyli poznałem ich osobiście, Zbigniewa i Wiesława, no i Edwarda, o którym też tutaj mowa była, że on spełnia w tej chwili swoje marzenia z młodości, bo rzeczywiście gra wspaniale. Na gitarze słuchałem go i zresztą razem muzykowaliśmy. Ale a propos muzykowania, chciałem jeszcze powiedzieć, że pani Maria nie tylko gra na fortepianie, ale również na organach Hammonda, które ma w domu, i tam podziwiam ją, jak sobie świetnie daje radę na tym instrumencie. Tak się złożyło, że od kilku lat zamieszkałem w pobliżu ulicy Kmiecej, w gościnnym domu państwa Jedkę i dosłownie rzut beretem na ulicę Kmiecą do państwa Szczypiorów. I przyznam szczerze, że bywając w tej chwili tam często, wspólnie muzykując, no nie ma właściwie święta, na które pani Maria mnie nie zaprosi, żebyśmy się razem cieszyli, radowali czy spotykali nowy rok. I tam zawsze panuje taki niesamowity klimat. Mało tego, to o czym tu w tej chwili opowiadacie, to można powiedzieć, że to w tym domu jest gdzieś tam, jakieś takie fluidy z tamtych czasów fruwają i kiedy tam wchodzę, to cofam się o ileś dziesiąt lat do tyłu i mam wrażenie, że tam jestem właśnie w tamtych czasach. No i tak też cieszę się, że całą rodzinę pani Marii poznałem, no łącznie z cudną córką Katarzyną, która tam też mieszka w tym domu, jej mężem Sebastianem Fudalą. No wśród nich wszystkich czuję się jak we własnej rodzinie. No tak się złożyło, że jestem osobą, która zupełnie samotnie żyje i ja tutaj nagle odnajduję takie cudowne, rodzinne klimaty przy muzykowaniu wszelkiego rodzaju.
I to się czuło w głosie, w tej opowieści, którą przedstawił profesor Piotr Kusiewicz. Polski tenor, pianista, nauczyciel akademicki, który jest przyjacielem rodziny, a można nawet powiedzieć prawie członkiem rodziny, która jest związana z
niesamowitej rodziny.
Panie tak, profesorze.
Jeszcze, tylko chciałbym dodać jedno nazwisko, ponieważ moim sąsiadem z naprzeciwka jest pan Rysio Podgórski. Wspaniały wirtuoz trąbki jazzowej. No naprawdę poczytuję sobie.
W pięknej okolicy mieszkacie, panie profesorze.
Jego też będziemy wkrótce tutaj słyszeć na naszej antenie.
Wspaniale, ale naprawdę uważam, że taką naszą królową, bo tutaj jest pani Maria Bernolak-Szczypior, bez której życie by tutaj w ogóle inaczej wyglądało. To, że ona co roku w okresie wakacyjnym organizuje wspaniałe koncerty.
Własny festiwal.
Taki festiwal, można powiedzieć, Marii Bernolak-Szczypior, podczas którego możemy usłyszeć różnych muzyków, nawet niektórych może, no nie powiem, że zapomnianych, ale ludzi, których przypominamy sobie, że tacy byli, że warto pamiętać, że oni mają swój ogromny wkład do muzyki estradowej. Także no, bez pani Marii to tutaj bylibyśmy bardzo, bardzo ubodzy.
Wiemy o tym.
Względem duchowym.
Wiemy o tym, panie profesorze, i do tych festiwali, o których pan wspomniał, tych takich, które są częścią strzyży historii muzycznej tej dzielnicy, tej części miasta, powrócimy, a tymczasem pozwolimy sobie zaprezentować jedną z piosenek, którą zaśpiewa znakomita Danuta, też przez pana promowana, prawda, bo to jest ta...
Tak, oczywiście, ale chyba to będzie chodziło o arię, bo pani nie słyszałem, żeby pani Danusia nagrywała piosenki.
Nie, to nie piosenka.
To będzie Waltz Julii.
Waltz Julii.
Dobrze.
Naprawdę macie to nagranie? Macie to jest. Nagranie? No nie mogę w to uwierzyć.
No to proszę słuchać, panie profesorze, wspólnie z nami.
Zamieniamy się no w słuch wszyscy.
Zasłuchajcie się w cudowną Julię, ponieważ muszę powiedzieć, że Danuta Bernolak była uwielbiana za tę Julię i mnóstwo ludzi chodziło na ten spektakl, żeby ją zobaczyć jako tą zjawiskową Julię w dramacie Szekspira, no oczywiście z muzyką Charlesa Gounoda.
Słuchamy.
Danuta Bernolak, sopranistka, znakomita, światowej sławy, siostra najmłodsza pani Marii. Tak. Pani Mario, pani użyła takiego określenia, że ci najmłodsi spośród i braci, i sióstr byli najzdolniejsi. Są
no tak.
Najzdolniejsi.
Tak muszę stwierdzić po latach, że Wiesław z chłopców najzdolniejszy, najpracowitszy, najbardziej muzykalny i to samo Danusi dotyczy. Ich pracowitość to naprawdę i odpowiedzialność za to, co robią. To zawsze koledzy Wiesia, jak próby mieli, to oni mówią, dlaczego on taki jest, że chce wszystko wyciągnąć, żeby było jak najlepiej.
Perfekcyjnie.
Perfekcyjnie, tak. A on się czuł odpowiedzialny za cały zespół, nie tylko za tą swoją działkę, na której tam gra, czy gitara, czy organy. On za cały zespół był zawsze odpowiedzialny. Danusia też nie wyszła chyba by na scenę, gdyby nie miała perfekcyjnie opracowanego danego utworu. Tak, a ona przecież śpiewała nie tylko w języku polskim. Ona różne języki, bo to opery zwykle się śpiewa w językach naturalnych, tak jak to kompozytor skomponował. Także oni naprawdę poświęcili swoje życie
muzyce.
Całkowicie muzyce. Wszyscy. Tej, którą kochają. Wiesio inny gatunek, Danusia bardziej w klasykę poszła.
O Wiesiu też mówiło się, ale że Wiesio, ma absolutny słuch.
Tak, ale Wiesio, on kończył szkołę, wyższą szkołę, akademię muzyczną w Malmę skończył. Jego profesor podobno bardzo jego wychwalał. Mówi, że tak zdolnego ucznia to on po raz pierwszy ma.
To jest tak, że rodzina rozjechała się po całym świecie, można powiedzieć, ale dzięki pani rodzina cały czas spotyka się przy tej ulicy
Kmieca.
Kmieca. I to jest ta ulica we Wrzeszczu, w Strzyży,
Strzyży, tak.
Która, drodzy państwo, jest słynna też w okolicy ze względu na te festiwale, które pani organizuje.
Znaczy koncerty.
Koncerty.
To są
proszę
koncerty
opowiedzieć.
Cykliczne takie koncerty przy Radzie Dzielnicy Strzyża, jako że ja od 2003
radną
roku
dzielnicy
jestem radną dzielnicy Strzyża i po prostu była możliwość zdobyć z urzędu, z Wydziału Kultury jakichś grantów na sprawy właśnie takie muzyczne, to ja się podjęłam organizowania koncertów i co roku w okresie wakacyjnym tych koncertów jest kilka, w zależności, miałam już 4, miałam i 8 w danym roku. To wszystko zależy od tych funduszy, jakimi dysponujemy, bo jednak każdemu trzeba tam coś zapłacić za tą muzykę, którą wykonują.
Nie ukrywam, że zastanawialiśmy się, jak panią Marię zaanonsować. Oczywiście chcieliśmy podkreślić pani rolę w życiu rodziny, ale można śmiało powiedzieć, że oprócz tego, że pani kultywuje, że pani dba o te więzi rodzinne, o to muzykowanie wspólne w rodzinie Bernolaków, to jest pani animatorką kultury w swojej części miasta.
I znakomitym impresariem.
No tak się złożyło, że mam na swoich barkach kilka takich ról, które biorę na siebie jako społecznik, bo również jestem w zarządzie domu dziennego pobytu na Strzyży. Jest taki dom dla seniorów i tam jestem dosyć często potrzebna i tam jako członek zarządu to muszę podpisywać różne umowy, które tam są zawierane no, dla tych seniorów. No, ostatnio w tym tygodniu odbyło się już takie spotkanie z okazji Wielkiej Nocy z jajeczkiem. Ksiądz poświęcił ładnie jajeczka. Tak to w moim życiu. A jeszcze ja bym chciała koniecznie dodać do mojej siostry, Danusi, najmłodszej, że spośród tych nagród, które ona zdobywała jeszcze będąc tutaj w Polsce, bo była na koncercie, na konkursie w Bisetto, tam zdobyła złoty medal i to był konkurs Verdiego i potem jeszcze w Bytomiu konkurs Didura, no i ma krzyż zasługi tu w Gdańsku zdobyty, ale najbardziej chyba ostatnim takim dla niej ważną nagrodą to jest nagroda Polonikusa. 2 lata temu otrzymała to tam w Niemczech, w Kolonii, za upowszechnianie kultury polskiej tam za granicą w Niemczech.
Ja myślę, że tobie się należy nagroda, że ta coś, w czym ja brałem udział i pamiętam, to jest to 50-lecie czerwono-czarnych, bo gdyby nie to, nie ty, z takim hukiem i tak fantastycznej imprezy by nie było. To samo potem podałaś rękę przy organizacji 50-lecia Rudego Kota czy 50-lecia Non-Stopu.
No tak. I jak był koncert Polan przecież też w 2009 roku w Żaku, to przecież też był związany z promocją książki napisanej przez pana Romana Stinzinga i Andrzeja Ichę.
Motława Bit.
Motława Bit, książka. Także zorganizowałam wtedy, to był październik, że przyjechali Polanie i tam zagrali z tej okazji, bo właśnie tym twórcom tej książki bardzo zależało, żeby zespół Polanie zaśpiewał, a że wszyscy za granicą byli, a ja ich zorganizowałam. Zresztą do dzisiejszego dnia utrzymuję bardzo ścisłe kontakty z perkusistą z Czerwono-Czarnych, z Jasiem Knapem i z perkusistą z Polan, Andrzejem Nebeskim. Ostatnio z nim rozmawiałam w tą niedzielę, która minęła, już składaliśmy
pani
sobie życzenia.
Telefon, pani, nie wiem, notatnik, może to jest jakiś kalendarz, w którym zapisuje pani te wszystkie numery, jest niezwykle ważny i wartościowy.
No tak, brakuje w nim nieraz miejsca.
To jest dowód tego, że pani zna bardzo wiele osób ze świata muzyki, ze świata tych znakomitych zespołów, które tworzyły historię polskiego big beatu, polskiego rock'n'rolla. To jest naprawdę bardzo ważne i co istotne, cały czas pani kultywuje tę historię i te festiwale, te muzykowanie, tak to jak pani powiedziała,
no tak,
jest bardzo istotne. Wojtku, to jest moment, w którym powoli będziemy dziękować naszemu gościowi i zagramy jeszcze jakąś piosenkę. Czy to będzie piosenka, czy to będzie coś z repertuaru operowego?
Nie, opera uważam już...
Wybrzmiała.
Jeszcze, tak, wybrzmiała. Jeszcze Polanie mieli tyle ładnych utworów, że warto jeszcze przypomnieć jakiś kolejny, nie wiem, przyjdzie kiedyś taki dzień?
Może być, niech tak będzie. Przyjdzie kiedyś taki dzień. Dziękując za wspólne spotkanie. Pozdrawiamy serdecznie. Przypomnę, naszym gościem była Maria Bernolak-Szczypior. Jeszcze raz przypomnijmy, osoba, która skupia wokół siebie tak znakomitą rodzinę muzykującą i tworzącą historię polskiej muzyki, rodziny Bernolaków.
Dziękujemy bardzo.
Wojtek Korzeniewski, Tomasz Kaliński.
Dziękujemy bardzo. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Muzyczna mapa Trójmiasta.